Lekcja trzecia. 19 stycznia. Przesłania Jezusa do siedmiu zborów. Tekst pamięciowy. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienia na 3:21. Z wyspy Patmos Jezus za pośrednictwem Jana wysłał list zawierający siedem przesłań dla Jego ludu. Choć przesłania te dotyczyły bezpośrednio zborów w Azji w czasach apostoła, to jednak w ujęciu proroczym przedstawiają symboliczny obraz stanu Kościoła na przestrzeni dziejów. Porównanie tych przesłań wskazuje, że wszystkie one mają sześciorakiego rodzaju strukturę. Każde przesłanie zaczyna się wskazaniem z nazwy określonego zboru. Następnie pojawiają się słowa, to mówi, po których Jezus przedstawia się zborowi przy pomocy opisów i symboli występujących w pierwszym rozdziale Apokalipsy Jana. Te opisy Jezusa są dostosowane do szczególnych potrzeb każdego zboru. W ten sposób Jezus wskazuje na to, że jest w stanie przyjść zborom z pomocą w ich zmaganiach i problemach. Następnie Jezus udziela pochwały określonemu zborowi, a potem radzi mu, jak wyjść z trudnej sytuacji. Wreszcie każde przesłanie do zboru kończy się wezwaniem do słuchania przesłania Ducha Świętego oraz obietnicą dla zwycięzców. Jak zauważyliśmy w lekcji ubiegłego tygodnia podczas naszej analizy przesłania do pierwszego zboru, efeskiego, i jak zauważymy w tym tygodniu, studiując przesłania do pozostałych sześciu zborów, Jezus oferuje nadzieję i odpowiada na potrzeby każdego zboru w jego szczególnej sytuacji. Tak więc z pewnością może On zaspokoić także i nasze potrzeby dzisiaj. Niedziela. 13 stycznia. Przesłania Chrystusa do Smyrny i Pergamu. Smyrna była pięknym i bogatym miastem, ale także ośrodkiem nakazanego odgórnie kultu cesarza. Odmowa uczestniczenia w uroczystościach ku czci cesarza mogła doprowadzić do wyjęcia spod prawa i prześladowania, a nawet męczeńskiej śmierci. Przeczytaj objawienie Jana 2:8-11. Jak sposób przedstawienia się Jezusa temu zborowi nawiązuje do sytuacji tej wspólnoty? Jaka była sytuacja zboru w Smyrnie? Jakiego ostrzeżenia przed tym, co ma nastąpić, udzielił Jezus tamtejszym chrześcijanom? Objawienie Jana 2:8-11. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był marły, a ożył, znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Przesłanie do zborów w Smyrnie odnosi się proroczo do kościoła w erze poapostolskiej, gdy chrześcijanie byli brutalnie prześladowani przez cesarstwo rzymskie. 10 dni w objawienie Jana 2:10 to wskazanie na 10 lat prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana w latach 303-313. Prześladowania te zakończyły się wydaniem przez cesarza Konstantyna Wielkiego edyktu mediolańskiego gwarantującego chrześcijanom wolność religijną. Pergam był ośrodkiem różnych pogańskich kultów, w tym kultu Asklepiosa, greckiego boga sztuki lekarskiej, którego nazywano zbawicielem i czczono pod postacią węża. Ludzie przybywali tam z daleka do świątyni Asklepiosa w nadziei na uzdrowienie. Pergam odgrywał też wiodącą rolę w popularyzacji kultu cesarza, który podobnie jak w Smyrnie był obowiązkowy. Nic dziwnego, że chrześcijanie w Pergamie zostali określeni jako mieszkający tam, gdzie jest tron szatana. Objawienie Jana 2:13. Przeczytaj objawienie Jana 2:12-15. Jak Jezus przedstawił się temu zborowi i jak pochwalił jego duchowy stan. Objawienie Jana 2:12-15. A do anioła zboru w Pergamie napisz, to mówi ten, który ma ostre miecze obosieczne. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolajtów. Chrześcijanie w Pergamie doświadczali pokus zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła. Choć większość z nich dochowywała wierności Bogu, niektórzy zwani Nikolajtami opowiedzieli się za kompromisem z pogaństwem w celu uniknięcia prześladowania. Podobnie jak Bileam, który stał się odstępcą i zwiódł Izraelitów do grzechu przeciwko Bogu w drodze do ziemi obiecanej, ludzie ci uznali, że wygodniej i korzystniej będzie pójść na kompromis w kwestii zasad wiary. Choć podczas zjazdu w Jerozolimie przywódcy kościoła wyraźnie podkreślili nakaz powstrzymywania się od tego, co zostało ofiarowane bałwanom i od nierządu, nauka Bileama pozwalała odrzucić to pochodzące od Boga postanowienie. Jedyne wyjście, jakie oferuje Jezus zborowi w Pergamie, jest następujące: upamiętaj się. Zbór w Pergamie jest proroczym obrazem kościoła istniejącego mniej więcej w latach 313 do 538. Choć niektórzy członkowie kościoła pozostawali wierni Bogu, to jednak duchowy upadek i odstępstwo pogłębiały się gwałtownie. Co to znaczy nie zaprzeć się wiary mojej, Jezusa? Objawienie Jana 2, 13. Biblia Tysiąclecia, zobacz Objawienie Jana 14, 12. Objawienie Jana 2, 13. Biblia Tysiąclecia. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan. Objawienie Jana 14, 12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jak nasza odmowa zaparcia się wiary pomaga nam odrzucić kompromis i pozostać wiernymi aż do śmierci. Poniedziałek, 14 stycznia. Przesłanie Chrystusa do Tiatyry. W porównaniu z innymi miastami Tiatyra nie miała takiego politycznego ani kulturowego znaczenia w starożytnym świecie, a tamtejszy zbór był mało znany. Aby prowadzić biznes czy choćby otrzymać pracę, ludzie w cesarstwie rzymskim musieli należeć do cechów rzemieślniczych. W Tiatyrze skrupulatnie przestrzegano tego wymogu. Członkowie cechów musieli uczestniczyć w uroczystościach religijnych związanych ze świątynnymi obrzędami, które nierzadko obejmowały niemoralne praktyki. Ci, którzy odmawiali udziału w takich uroczystościach, byli wykluczani z cechów i ponosili finansowe straty. Dla ówczesnych chrześcijan oznaczało to wybór między całkowitym kompromisem albo zupełnym wykluczeniem społecznym ze względu na Ewangelię. Przeczytaj Objawienie Jana 2, 18-29. Jak Jezus przedstawił się zborowi w Tiatyrze, zobacz także Księga Daniela 10, 6. Za co Jezus pochwalił zbór w Tiatyrze i na jakie niepokojące rzeczy zwrócił uwagę? Objawienie Jana 2, 18-29. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję, i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru, trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Księga Daniela 10:6. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Podobnie jak to było ze zborem w Pergamie, także i zbór w Tiaterze był popychany do zawarcia kompromisu z pogańskim środowiskiem. Imię Izabel nawiązuje do żony króla Achaba, która doprowadziła Izraelitów do odstępstwa. Jezus przedstawia ją jako przykład duchowej niemoralności. Ci, którzy poświęcają prawdę w imię kompromisu i przyjmują nieczyste pogańskie poglądy i praktyki, dopuszczają się duchowego cudzołóstwa z nią. Zbór w Tiaterze symbolizuje stan chrześcijaństwa w latach 538-1565. Niebezpieczeństwo dla chrześcijan nie pochodziło wówczas z zewnątrz Kościoła, ale znajdowało się wewnątrz niego. Biblię zastąpiono tradycją, kapłaństwo Chrystusa zastąpiono ludzkim kapłaństwem i kultem relikwii, a dobre uczynki przedstawiano jako środek służący do zbawienia człowieka. Ci, którzy nie przyjęli tych wypaczeń, byli prześladowani, a nawet zabijani. Przez wieki prawdziwy Kościół znajdował schronienie na dzikich pustkowiach. Jednak Jezus pochwalił zbór w Tiaterze za wiarę i miłość oraz uczynki i służbę, wskazując w ten sposób reformację i początek powrotu do Biblii. Pomyśl o słowach Jezusa zapisanych w objawieniu Jana 2:25. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Co te słowa oznaczają dla nas wszystkich razem i każdego z osobna? Co otrzymaliśmy od Jezusa i czego mamy się trzymać? Wtorek, 15 stycznia. Przesłanie Chrystusa do Sardes. Sardes miało wspaniałą historię, ale w czasach rzymskich miasto utraciło swoje znaczenie. Choć jego mieszkańcy nadal cieszyli się dostatkiem, to jednak chwała Sardes bardziej opierała się na dawnych dziejach niż obecnym znaczeniu. To starożytne miasto zostało zbudowane na szczycie góry i było prawie nie do zdobycia. Ponieważ mieszkańcy czuli się bezpieczni, mury miejskie były słabo strzeżone. Przeczytaj objawienie Jana 3:1-6. Ewangelia Mateusza 24:42-44, pierwszy list do Tesaloniczan 5:1-8. Jakie trzy zalecenia daje Jezus chrześcijanom w Sardes, by uleczyć ich duchowy stan? Jak wezwanie do czujności nawiązuje do dawnej historii miasta? Objawienia na 3:1-6. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Ewangelia Mateusza 24:42-44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:1-8. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Choć Jezus uznał niektórych chrześcijan w Sardes jako wiernych, to jednak większość jego wyznawców była duchowo martwa. Zbór ten nie został oskarżony o żaden jawny grzech czy odstępstwo, jak Pergamit i Atyra, ale o duchowy bezwład. Przesłanie do zborów Sardes odnosi się prorocza do duchowego stanu protestantyzmu w czasach poreformacyjnych, od około 1565 do 1740 roku, gdy Kościół pogrążył się w pozbawionym życia formalizmie i stanie duchowego samozadowolenia. Pod wpływem wzbierającej fali racjonalizmu i zaświecczenia osłabło nacisk kładziony na zbawienną łaskę Ewangelii i poświęcenie się dla Chrystusa, ustępując miejsca suchym filozoficznym argumentom. Kościół w tym okresie, choć wydawał się żyć, był duchowo martwy. Przesłanie to odnosi się także do każdego pokolenia chrześcijan. Zawsze bowiem są tacy chrześcijanie, którzy z dumą mówią o swojej przeszłej wierności Chrystusowi. Jednak ich religia jest formalna, brakuje w niej autentyczności i serdecznego poświęcenia dla Ewangelii. Pamiętając zawsze o wielkiej prawdzie dotyczącej zbawienia wyłącznie z łaski przez wiarę w Chrystusa, w jakim sensie możemy powiedzieć, że nasze uczynki nie zostały uznane jako doskonałe przed Bogiem? Co to znaczy i jak możemy udoskonalić nasze uczynki przed Nim? Zobacz Ewangelia Mateusza 5:44-48, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Środa, 16 stycznia. Przesłanie Chrystusa do Filadelfii. Szóstym zborem, do którego skierował przesłanie Jezus, był zbór w Filadelfii, co znaczy miłość braterska. Miasto to znajdowało się na rzymskim szlaku handlowym i stanowiło niejako bramę, otwarte drzwi, do rozległej i żyznej doliny. Wykopaliska archeologiczne wskazują na to, że było ono ośrodkiem, do którego przybywano w celu uzyskania poprawy zdrowia i na leczenie. Ponieważ miasto było nękane częstymi trzęsieniami ziemi, wielu jego mieszkańców osiedlało się w okolicy i mieszkało w skromnych chatach. Przeczytaj objawienie Jana 3:7-9. Jak sposób przedstawienia się Jezusa odnosi się do sytuacji zboru w Filadelfii? Co stwierdzenie Jezusa, niewielką masz moc objawienia Jana 3:8, mówi o stanie tego zboru? Objawienie Jana 3:7-9. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Przesłanie skierowane do tego zboru w proroczy sposób dotyczy wielkiego ożywienia w protestantyzmie podczas dwóch kolejnych ruchów przebudzeniowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w latach 1740-1844. Zważywszy na światło, jakie otrzymali, wierni Boży rzeczywiście w tym okresie zachowywali Jezusowe słowo. Kładziono stopniowo coraz większy nacisk na posłuszeństwo Bożym przykazaniom i czystość życia. Otwarte drzwi to najwyraźniej droga do niebiańskiej świątyni, jako że w przesłaniu wspomniana jest także świątynia Boga mojego. Fakt, iż jedne drzwi zostają zamknięte, a drugie otwarte, wskazują na zmianę, jaka nastąpiła w 1844 roku w arcykapłańskiej służbie Jezusa. Przeczytaj objawienie Jana 3:10-13, co wskazuje, że czas jest krótki, a powtórne przyjście Jezusa zbliża się coraz bardziej, co oznacza wypisanie imienia Boga na jego wyznawcach. Zobacz drugi list do Tymoteusza 2:19. Jeśli imię oznacza charakter osoby, to co druga księga Mojżeszowa 34:6 mówi nam o tych, którzy noszą imię Boga wypisane na nich. Objawienie Jana 3:10-13. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Drugi list do Tymoteusza 2:19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Druga Księga Mojżeszowa 34:6. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Wielkie ożywienie religijne nastąpiło w kościołach po obu stronach Atlantyku. W latach poprzedzających rok 1844 przesłanie o rychłym powtórnym przyjściu Chrystusa było głoszone w wielu częściach świata. Obietnica wypisania imienia Boga na tych, którzy zwyciężą, oznacza, że charakter Boga ma się objawić wśród Jego naśladowców. Równie ważne jak przesłanie dotyczące rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa jest obietnica, iż On przygotuje swój lud na to wielkie wydarzenie, przebaczając grzechy swoich wiernych i wpisując swoje prawo w ich serca. Zobacz list do Filipian 1:6. Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. List do Hebrajczyków 10:16-17. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni. Mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Co znaczy dla ciebie obietnica rychłego powtórnego przyjścia Chrystusa? Jaką pewność daje nam Jego obietnica, iż dokończy On dzieło, które rozpoczął? Czwartek. 17 stycznia. Chrześcijanie w Laodycei. Ostatni zbór, do którego Jezus skierował przesłanie, znajdował się w Laodycei, bogatym mieście leżącym na ważnym szlaku handlowym. Laodycea słynęła z produkcji wełny, banków posiadających znaczne ilości złota oraz szkoły medycznej, w której przygotowywano leczniczą maść na oczy. Dobrobyt, jakim cieszyli się mieszkańcy Laodycei, napełniał ich jednak poczuciem samowystarczalności. Około 60 roku naszej ery, gdy trzęsienie ziemi zniszczyło miasto niemal zupełnie, obywatele Laodycei odrzucili ofertę finansowego wsparcia z Rzymu, twierdząc, że mają dość własnych środków, by odbudować miasto samodzielnie. Gdy w mieście zabrakło wody, zaczęto dostarczać ją przy pomocy akweduktu z gorących źródeł w Hierapolis. Dopływając do Laodycei, woda z gorącej stawała się letnią. Przeczytaj objawienie Jana 3:14-17 i Księga Ozeasza 12:9. Jak duch samowystarczalności mieszkańców miasta oddziaływał na laodycejskich chrześcijan? Objawienie Jana 3:14-17. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Księga Ozeasza 12:9. Efraim rzekł, Przecież wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwa. Lecz z całego jego dorobku nic mu nie pozostanie z powodu winy, której się dopuścił. Jezus nie skardził chrześcijan w Laodycei z powodu poważnego grzechu czy jakiegoś odstępstwa. Ich problemem było raczej samozadowolenie prowadzące do duchowej gnuśności. Podobnie jak woda, która płynęła akweduktem do miasta, nie byli ani ożywczo chłodni, ani gorący, ale letni. Uważali się za bogatych i wmawiali sobie, że niczego więcej nie potrzebują, a jednak byli duchowo ubodzy i nadzy, a w dodatku ślepi na swój duchowy stan. Zbór w Laodycei symbolizuje duchowy stan Kościoła Bożego w ostatnim okresie dziejów świata, jak wskazują w Apokalipsie Jana pewne ogniwa łączące z czasami końca. Jedno z takich ogniw dotyczy równoległego ostrzeżenia Jezusowego w objawieniu Jana 16:15, nawiązującego do białych szat Jego sprawiedliwości niezbędnych duchowo nagim Laodycejczykom. Zobacz objawienie Jana 3:18, objawienie Jana 16:15. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Objawienie Jana 3:18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Ostrzeżenie, by pilnować swoich szat i nie chodzić nago, występuje w kontekście Armagedonu, duchowej bitwy. Moment tego ostrzeżenia przekazanego przez Jezusa może się wydawać nieco dziwny na pierwszy rzut oka, gdyż w owym czasie nie będzie już można otrzymać tej białej szaty sprawiedliwości. Czas łaski będzie już wówczas zakończony dla wszystkich. Jednak przestroga, by pilnować swoich szat, występuje w powiązaniu z szóstą plagą i Armagedonem, gdyż Jezus pragnie przypomnieć Laodycejczykom, by byli gotowi już teraz, z wyprzedzeniem, na ten straszliwy konflikt, zanim będzie na zawsze za późno. Tak więc objawienie Jana 16:15 ostrzega Laodycejczyków, że jeśli nie usłuchają rady Jezusa i pozostaną nadzy, to będą zgubieni i zostaną zawstydzeni podczas Jego powtórnego przyjścia. Jezus zapewnia Laodycejczyków, że ich miłuje. Wzywa ich do skruchy. Swoje wezwanie kończy, przedstawiając siebie jako oblubieńca z pieśni nad pieśniami stojącego u drzwi pukającego i czekającego, by mu otworzyć. Każdy, kto otworzy drzwi i wpuści go, otrzymuje obietnicę, że będzie z nim wieczerzał, a ostatecznie także panował wraz z nim na jego tronie. Przeczytaj objawienie Jana 3:18-22. Jakiej rady udzielił Jezus Laodycejczykom? Co symbolizują złoto, biała szata i maść na oczy? Zobacz pierwszy list Piotra 1:7, Księga Izajasza 61:10, list do Efezjan 1:17-18. Co ta rada oznacza dla nas, adwentystów dnia siódmego, utożsamiających się ze zborem laodycejskim? Objawienie Jana 3:18-22. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pierwszy list Piotra 1:7. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Księga Izajasza 61:10. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblukł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. List do Efezjan 1:17-18. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, Dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Piątek. 18 stycznia. Do dalszego studium. Siedem przesłań do zborów wskazują na stopniowy duchowy upadek siedmiu zborów. Zbór efeski był wciąż wierny, choć utracił pierwotną miłość. Zbory w Smyrnie i Filadelfii były w większości wierne. Zbór w Pergamie i Tiaterze w coraz większym stopniu pogrążało się w odstępstwie od czystej wiary apostolskiej. Zbór w Sardes znajdował się w bardzo niedobrym stanie duchowym. Większość tego zboru straciła wierność Ewangelii, choć w zborze w Filadelfii pojawiło się sporo wiernych wyznawców. Zbór w Laodycei był w takim stanie duchowej ospałości i samozadowolenia, iż nie można było powiedzieć o nim nic dobrego. Kończąc każde przesłanie do danego zboru, Jezus składa obietnicę tym, którzy przyjmą Jego radę. Można zauważyć, że pomimo duchowego upadku w zborach obietnice stają się stopniowo coraz większe. Efezjanie, do których Jezus skierował pierwsze przesłanie, otrzymali tylko jedną obietnicę. Choć kolejne zbory pogrążały się w coraz większym kryzysie duchowym, to jednak otrzymywały coraz więcej obietnic. W końcu zbór w Laodycei otrzymał tylko jedną obietnicę, ale za to największą, miejsce na tronie obok Jezusa. Pytania do dyskusji. 1. Jak rosnąca liczba obietnic następująca w miarę duchowego upadku zborów odzwierciedla prawdę, że gdzie grzech się wzmaga, tam łaska bardziej obfituje? Pomyśl o tym w świetle następującego oświadczenia. Kościół, choćby był osłabiony i wadliwy, jest jedynym obiektem na ziemi, który Chrystus obdarza swoją najwyższą uwagą. Nieustannie strzeże go z troską i wzmacnia przez swojego Ducha Świętego. 2. Chrześcijanie często mówią, że trudno być chrześcijaninem w uprzemysłowionych, handlowych i wielkich miastach. Jednak w bogatych miastach Azji żyją chrześcijanie, którzy są wierni Ewangelii i pozostają niezachwiani w swojej lojalności wobec Boga pomimo nacisków wywieranych na nich przez pogańskie środowisko. Czego możemy się od nich nauczyć? Pomyśl o tych chrześcijanach w Azji w świetle modlitwy Jezusa zapisanej w Ewangelii Jana 17:15-19. Ewangelia Jana 17:15-19. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat, i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Jak kwestia bycia w świecie, ale nie ze świata, ma zastosowanie do chrześcijan dzisiaj, zwłaszcza tych mieszkających w dużych miastach. 3. Jak jako adwentyści dnia siódmego możemy lepiej przyjąć przesłanie skierowane do nas w liście do zboru w Laodycei?